już stronę internetową, tak jeszcze na wstępie powiem. Także jeśli ktoś pisze Kościół Boży Giżycko, pisane razem małymi literkami, to tak www.kościółbożygiżycko.pl, tak? No to w Google to nie wpisujemy w Google na razie, bo musi minąć miesiąc, żeby Google w ogóle rozczytywało tą stronę. Więc ten pasek adresie trzeba wpisać. Pasek, nie w Google.
W Google znalazłam.
Tak? Już jest? A, no to dobrze. Że jeśli bez znaków polskich małymi literkami też można słuchać kazań. Na razie ta strona jest bardzo goła, bym tak powiedział, bo jeszcze dużo informacji nie ma o Kościele i innych. Wszystko jest takie tymczasowe, tylko kazania są. Słuchajcie, chciałbym dalej kontynuować temat o skardze. Mówić, nie chodzi mi o Piotra Skarbę, znanego księdza, który był antydoreformacji protestanckiej w Polsce. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale mówi się, że to dzięki temu księdzu została zatrzymana w pewien sposób reformacja w Polsce i dzięki szkolnictwu, które zakładały zakony jezuickie. Bo w pewnym momencie ponad połowa szlachty polskiej była protestancka i Polska mogłaby być tak jak dzisiaj z Dania, Szwecja, Finlandia, chociaż dzisiaj to nie najlepsze porównanie. Dania, Szwecja i tak dalej. Powiem, że bardziej pobożna jest Polska niż te kraje. Tam jest bardzo duże zepsucie, ale był taki moment w historii Polski, że Polska bardzo szukała Boga i czytała Biblię. I ponad połowa szlachty. I był taki ksiądz właśnie, nazywał się Skarga. Chciano go nawet kanonizować, ale kiedy odkopano go i otworzono trumnę, to okazało się, że się obudził w trumnie. Cała trumna była od środka podrapana. Więc nie wiadomo, gdzie trafił i jakie miał ostatnie myśli i modlitwy, ale obudził się w trumnie. I go nie kanonizował. Ale chciałbym mówić dzisiaj, dalej kontynuować o skardze. Wiem o tym, że każdy z nas musi mieć wizję w sercu, jaki ten nowy nasz Kościół ma być. Ale mówiłem o tym, że wizja wyrasta ze skargi. Że jak człowiek pójdzie za wizją i mówiłem o tym, że wizję musi odbierać główny przywódca. Musi ktoś jeden odebrać wizję. Problem jest taki, że jak w zborze jest kilka wizji, to można to porównać do wozu drabiniastego, do którego są przyczepione konie z dwóch kierunków wozu i wszystkie ciągną w swoim kierunku, to wóz stoi w miejscu. Żeby Kościół mógł się rozwijać, to musi być jedna wizja i ktoś musi ją odebrać. No i musi to odebrać główny przywódca, czyli wiedzieć, co Pan Bóg chce robić w tym nowym Kościele i jak mamy zdobyć miasto dla Chrystusa. Ale wizja wyrasta ze skargi. I skarga to jest coś w naszym sercu, na co mówimy nie, że się sprzeciwiamy, że czujemy do czegoś obrzydzenie, że się z czymś nie zgadzamy, że mówimy, nie chcę, żeby mój Kościół był taki i taki. Chciałbym troszeczkę dzisiaj jeszcze o tym mówić. Kiedy utożsamisz się ze skargą, to z łatwością uchwycisz wizję. Kiedy w sercu masz skargę i coś ci się nie podoba, co do tej pory było w Kościele, to bardzo łatwo rozumiesz wizję, czyli to, jaki Kościół ma być. Dopóki nie zaczniesz podzielać oburzenia, które jest w sercu z powodu zła, nigdy nie zrozumiesz, dlaczego miałbyś naprawić to zło. Dopóki ktoś nie zda sobie sprawy z tego, z takiego oburzenia z powodu zła, jakie jest w Kościele, nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby naprawiać to zło. Mówiłem o tym, że w Mińsku, taki jak zakładałem zbór, popełniłem błąd, że ciągle kościołowi w Mińsku mówiłem o tym, jaki ten kościół w Mińsku ma być. Ciągle, co roku głosiłem o tym. Czyli mówiłem o wizji. I ludzie tego słuchali, kiwali główkami i mówili, no ładne to. Bóg mi dał, mówiłem o tym w modlitwie 5M, nazwę kościoła. Przede wszystkim modlitwa, z modlitwy wypływa miłość, z miłości wypływa misja, czyli ewangelizacja ludzi. A jeśli ma być misja, to ma być mądra. A jeśli ma być mądra, to też trzeba mieć wielkie marzenia od Boga. Słuchajcie, Bóg mi to powiedział. Przekazywałem to Kościołowi i Kościołowi to się bardzo podobało. Ale w moim sercu, w Mińsku, było obrzydzenie i oburzenie z powodu polskiego Kościoła protestanckiego, jaki jest. Że Kościół polski, protestancki jest w Polsce słaby, mały i się nie rozwija. Wszystkie denominacje razem. Za polską granicą, choćby na Białorusi, na Ukrainie, Słowacja, Rumunia, mamy potężne przebudzenie, gdzie tysiące ludzi się nawraca. Na samej Ukrainie mamy po kilkanaście kościołów parotysięcznych, ale w Polsce nie ma ani jednego kościoła, który ma więcej niż 500-600 osób. Polski kościół śpi. Są pojedyncze zbory, które coś tam się dzieje, ale ogólnie kościół śpi. I pamiętam, że kiedy dzieliłem się wizją tego, jaki kościół ma być w Mińsku, to nie podzieliłem się z ludźmi tą skargą, która była w moim sercu, tym oburzeniem na zepsucie polskiego kościoła, na to, że kościół śpi, na to, że duchowni bardziej zabiegają o swoje sprawy niż o rozwój kościoła. Bo uważałem, że tak będzie lepiej. Że jak nie będę tym nowym ludziom wkładał w serce oburzenia, bo to takie typowo polskie.
Ja w mrowisku.
Ale słuchajcie, nie ma wizji, czyli chęci zmiany zła na dobre, jeśli nie rozumiesz, na czym polega zło. Jeśli się nie oburzysz. Bo wizja czerpie swoją siłę z dwóch źródeł. Z przeszłości i z przyszłości. Skarga to jest coś, co wypływa z przeszłości. Że naoglądałeś się brudów, korupcji, czegoś złego w kościele, to jest przeszłość. I kiedy chcesz to zmienić ku lepszej przyszłości, to ta skarga od tyłu cię pcha do przodu. Skarga to jest coś, co ciebie popycha do zmiany. Mówisz, nie może tak być, chcę to zmienić. Chcę, żeby kościół, który teraz buduję, był inny, lepszy, nowy. Natomiast wizja to jest to, co jutro osiągniemy. Dopiero to jest przyszłość i to cię pociąga do przodu, tak jakby cię wciągało na górę. Czyli żeby w naszym sercu była dobra wizja, czyli to, jaki nowy Kościół ma być, co my chcemy osiągnąć, do czego nas powołuje Bóg, to musi być i przeszłość, i przyszłość. Przeszłość nas powinna popychać do lepszego, a przyszłość nas powinna kusić i ciągnąć do lepszego. I gdy przeraża się to, ile trzeba zrobić, bo po pewnym czasie, wiecie, minie fascynacja półroczna, że robimy coś nowego, i niektórym załącza się coś takiego, takie przerażenie, ile rzeczy trzeba zrobić. Choćby ta sala, którą mamy, którą trzeba będzie wyremontować. Może być tak, że ktoś was wejdzie i powie tak, o Jezu. A taka może być reakcja. I Andrzej tak nie zareagował. Andrzej wyszedł i powiedział, podoba mi się, biorę to. Słuchajcie, to powiedział główny budowniczy. Biorę, to powinniśmy brać. Ale jeszcze nie rozmawiam z żoną wtedy. Ale kogoś z was może przerazić to, ile trzeba rzeczy będzie zrobić. Nie tylko chodzi o salę, tylko w ogóle, ile trzeba będzie się zaangażować w nowy kościół, żeby zrealizować wizję. Natomiast skarga, czyli przeszłość, będą ciebie popychały naprzód, bo będziesz ciągle pamiętał o tym, z czego wyszedłeś, co ci się nie podobało, na co był w tobie sprzeciw w stosunku do kościoła, z którego wyrastasz. I mówię o tym starym kościele tradycyjnym, tak jak większość z nas wywodzi się z tradycyjnego kościoła od dziecka, czy też z ostatniego kościoła, ale coś, co ci się nie podobało, coś, co chcesz zmienić. Ludzie, którzy mają odwagę wyrazić swoją skargę, osiągają trwałe rezultaty. Czyli jeśli w kimś z was będzie mocna skarga, sprzeciw na to, na co się nie możecie zgodzić, to wtedy dopiero możecie coś osiągnąć. Luter był kimś takim. Słuchajcie, Luter się wściekł dosłownie. Wściekł, kiedy zrozumiał, co papież napisał na papierku o tych odpustach, że jeśli zapłacisz markę, to dostaniesz 100 lat odpuszczenia w czystcu dziadkowi, wystarczy tylko imię wpisać. Luter się wściekł. Dlatego, że on czytał Biblię i wiedział, że to jest oszustwo, że Bóg nie jest bankierem, że Bóg nie przyjmuje pieniędzy. W Lutrze pojawiła się skarga. Luter nie zamierzał zakładać nowego kościoła. On nie pomyślał sobie, wściekłem się, dobra, dosyć tego, zakładam nowy kościół. Nie, on chciał zreformować kościół, który był jego kościołem. Ale wiecie dobrze, że się to nie udało, prawda? On nie mógł zreformować kościoła. Grożono mu śmiercią. Ale powiedział, wybieram Boga, wybieram tych biednych ludzi, Niemców. On kochał swój naród. On wiedział, że jeśli ludziom przetłumaczy na niemiecki Biblię, to ludziom oczy się otworzą. On wiedział, że Kościół katolicki, papiestwo najbardziej się boi Biblii. Za to go chcieli przede wszystkim ukatrupić. Za to, że dał Niemcom Biblię w języku ojczystym. To była pierwsza Biblia w języku ojczystym, przetłumaczona. W tym samym czasie Bóg zesłał faceta, który dał pomysł, jak wynaleźć dróg. I drukowano to i to się rozpowszechniło. I nie dało się zatrzymać prawdy. Biblii się nie dało już zatrzymać. Kościół najbardziej się boi Biblii. Nie bał się lutra. Ale zobaczcie, najpierw w lutrze musiało się pojawić obrzydzenie, oburzenie na to, że Kościół okłamuje ludzi i każe im za kasę kupować odpuszczenie w czyśćcu. Także słuchajcie, patrząc na Lutra też, żeby on był dla nas inspiracją, zadam wam kilka pytań. Zastanów się, w jakim kościele nie chcesz być. Dobrze było, gdybyście poszli dzisiaj, kiedy wrócicie po obiadku i pożycie się, żeby odleżeć obiadek, żeby się odłożyło tam, gdzie trzeba, to zadajcie sobie takie pytanie leżąc, zamiast spać. Zastanów się, w jakim kościele nie chcesz być. W jakim kościele nie chcesz być. Opisz go w całej istocie obrzydzenia. Pomyśl sobie, w jakim kościele sobie nie wyobrażasz być. Tak, żebyś poczuł, czy poczuła obrzydzenie do tego kościoła. Spójrz na ten obrzydliwy opis z punktu widzenia nienawróconej osoby. A pomyśl, gdybyś nie była nawróconą osobą. Zrozum, dlaczego ludzie nie chcą przyjść do takiego kościoła. Wyobraź sobie taki kościół, w którym ty nie chcesz być. A co by było, gdyby taki kościół był i przyszedł ktoś do niego, kto jest nienawrócony? A teraz zastanów się, do jakiego kościoła chciałbyś chodzić, który był zachęcający dla niewierzących. Już zobaczcie, musisz sobie wyobrazić kościół, w którym się nie zgadzasz, nie chcesz takiego kościoła, nie chcesz do takiego kościoła chodzić. Bo jeśli ty nie chcesz do takiego kościoła chodzić, to ludzie niewierzący tym bardziej nie będą chcieli przyjść do takiego kościoła. I zastanów się, jaki chcesz, żeby twój kościół był. Czego pragniesz? Jaki on ma być? Ludzie, którzy mają odwagę wyrazić swoją skargę, osiągają trwałe rezultaty. Jeśli się oburzysz w sercu, to wtedy możesz to zmienić. Musimy jednak pamiętać, że skarga nie polega na ciągłym narzekaniu. Skarga, czyli oburzenie w twoim sercu na to, co do tej pory było i co chcesz zmienić, nie polega na tym, że ciągle narzekasz. Chodzisz i wszystkim mówisz. Wierzącym, niewierzącym, z czym się nie zgadzasz. Są ludzie, którzy ciągle narzekają na różne rzeczy, na przykład na Kościół. Ale nie przeszkadza im to w tym, że uczestniczą we wszystkim w tym Kościele, godzą się na to i nauczyli się to tolerować. Połowa albo większość mojej rodziny w Kościele katolickim ciągle narzeka na swój Kościół katolicki. Ale dalej chodzą do tego Kościoła, tolerują coraz więcej Kościoła. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy przyjmują księdza po kolędzie. I ciągle narzekają na to, że ten ksiądz przychodzi tylko po kopertę. Ale zawsze, kiedy przyjmują księdza, ta koperta zawsze leży. Rozumiecie, w skardze nie chodzi o to, żeby narzekać. To nic nie zmienia.
No tak.
I my jako ludzie wierzący, czytający Biblię, skarga nie polega na tym, że się komuś wyżalisz. Pojedziesz gdzieś w Polskę i opowiesz, w jakim kościele strasznym jesteś albo byłaś. To nie o to chodzi. Żeby ze skargi ma wyrastać zmiana, że chcesz coś zmienić. Samo narzekanie dla narzekania nic nie zmienia. To oznacza tylko, że jesteś Polakiem. Albo masz pochodzenie polskie. Ktoś z pradziadków był Polakiem. To jest taka typowo polska cecha. Ponarzekać. Przyjdą i w konspiracji, w piwnicy, albo przy imieninach opowiedzą, jak jest źle. I nic z tego nie wynika. To oznacza tylko, że jesteś Polakiem. Najtrudniej jest znaleźć ludzi, którzy swoje narzekanie, czyli skargę, przekują w działanie. Bo mają konkretną wizję, jak to zmienić. I takich ludzi jest najtrudniej znaleźć. Bo to, że jest źle w naszym kraju, to wie każdy Polak. Cokolwiek by się w naszym kraju nie wydarzyło, czy na dobre, czy na złe, to i tak na pewno to jest złe. To jest typowa cecha polska. Ale znaleźć Polaków, i to jeszcze wierzących Polaków, którzy wiedzą, jak wyjść z czegoś, co jest nazywane dziadostwem, ku czemuś dobremu, tutaj jest problem. I to może zrobić tylko ktoś, kto jest przywódcą, kto widzi to, co można zrobić, jak przeprowadzić. Skarga to nie narzekanie dla narzekania, to potrafi każdy głupiec. I większość głupców to robi. Ale skarga ma nas motywować do zmiany, że chcemy coś zmienić w swoim życiu, że chcemy innego kościoła, że chcemy zdobyć Giżycko dla Chrystusa, że chcemy widzieć naszych sąsiadów, naszych znajomych, koleżanki w pracy, kolegów, rodzinę, którzy modlą się razem z nami, czytają Biblię, których już nikt nie oszukuje, że są ci ludzie uzdrawiani, że wierzą w żywego Boga. Ze skargi ma nastąpić zmiana, a nie narzekanie dla narzekania. Pomyśl, jaka jest twoja skarga w sprawach duchowych w związku z Kościołem? Zastanów się, jaka jest twoja skarga? Jaki jest twój problem? Na co się nie zgadzasz? Co zajmuje twoje myśli? Czego nie możesz znieść, jeśli chodzi o Kościół, o brak rozwoju, to, co ci się nie podobało? Z czym nie możesz się pogodzić w sercu? Co działa ci na nerwy? Że po prostu jak o tym pomyślisz, to trzęsie. Co martwi cię, jeśli chodzi o polski Kościół, który się nie rozwija? Co nie pozwala ci zasnąć w nocy? Że tak, jak sobie pomyślisz o tych sprawach, to sen ci odchodzi. Co doprowadza cię do szaleństwa i zmusza do tego, że chcesz uderzyć pięścią w stół i mówisz, dalej tak być nie może? Bo tu nie chodzi tylko o nas. Tu chodzi o to, że mamy 38 milionów w tym narodzie i prawdziwie wierzących, jeśli dorzucimy do tego odnowy w Duchu Świętym i niektóre formacje katolickie i trochę luteran odrodzonych, tak zwany ruch pietystyczny jest w kościele luterańskim i wszystkich protestantów nawróconych, to mamy tak 0, 0, 50 albo tam może jest 0, 150. To jest, my jesteśmy cały czas po zerze, jeśli dorzucimy katolików luteran nawróconych. To jest mniej niż 1%. Tu chodzi o to, że wokół nas mieszka masa ludzi, która nie zna Chrystusa. I ten Kościół, który trwa w II wojnie światowej, nie jest w stanie przebić się do tego narodu. I to piłeczka jest po naszej stronie, bo Bóg chce zbawić ten naród, naszych znajomych, sąsiadów. Ale musi w nas być skarga, oburzenie. Musi nastąpić jakaś zmiana. Jeśli tu po to, jesteśmy tu po to, żeby walczyć i zmienić to, co jest chore. Pamiętamy Nehemiasza? Nehemiasz, facet miał bardzo dobrze. Służył u cesarza. U kogoś, kto był największym cesarzem wtedy na ziemi. I był ministrem, który mu podawał kielich. Bardzo zaufana osoba, bo najpierw sam musiał próbować, chwilę odczekać, cesarz musiał zobaczyć, czy on nie padnie trupem. I następnie podawał mu wino. Cesarz musiał mu ufać. Ale Nehemiasz, kiedy dowiedział się, że jego rodzinne miasto, Jerozolima, leży w gruzach, nie ma murów, to płakał i smucił się. Oczywiście przy cesarzu tego nie robił, ale twarz miał strasznie ściągniętą. Miał taką radość wewnątrz. Nie powiem jaką. Smucił się. Nie mógł się pogodzić z ruiną swojego miasta, Jerozolima. To jest właśnie skarga. On miał skargę. I cesarz mówi, Nehemiasz, dlaczego ty jesteś taki smutny? Ty nie jesteś chory. On się wtedy wystraszył, że cesarz może go głowę mu ściąć. Bo w obecności cesarza nie można było swoich prywatnych problemów wnosić. I jest powiedziane, że Nehemiasz się szybko pomodlił i powiedział, tak, panie, bo moje miasto leży rodzinne w gruzach. I cesarz mówi, a o co chciałbyś mnie prosić? Znaczy, zmiana może nastąpić wtedy, kiedy w tobie jest oburzenie. Ale jeśli w tobie jest tylko narzekanie dla narzekania i ktoś ci zada pytania, co byś chciała zmienić? A ty mówisz, no nic, bo się nic nie da zmienić. To po co ty mówisz? No bo mi jest ciężko. To jest typowo polskie zachowanie. Jeśli coś ci się nie podoba w funkcjonowaniu kościoła polskiego, to powinnaś walnąć w stół pięścią i powiedzieć, dosyć tego. Powiedz mi Boże, co ja mogę zrobić? Dla polskiego Kościoła, dla tych wszystkich ludzi, którzy Ciebie nie znają. Pozwól mi być użytą przez Ciebie. Bo ten Kościół jest słaby, jest martwy. I masę... Słuchajcie, każdego dnia 1000 Polaków umiera. Nie tylko Polacy tu mieszkają, i Ukraińcy, i Niemcy, i tak dalej. Ale 1000 mieszkańców Polski umiera. Jak myślicie, ilu z nich idzie do nieba? Jeden, dwóch, którzy świadomie oddali życie Jezusowi? O to chodzi, żeby ratować ludzi. Nie gódź się z duchową ruiną polskiego Kościoła. Nie gódź się. Słuchajcie, zawsze w moim sercu było oburzenie. Zawsze było w moim sercu oburzenie z powodu tego, że Kościół polski jest taki słaby. czytałem statystyki pracując w Lidze Biblijnej ze wszystkich krajów na świecie i Polska była na końcu listy, jeden z ostatnich krajów. Kraje islamskie nas wyprzedzają, o których w dzienniku telewizyjnym oglądacie, że tam mordują chrześcijan. W Iranie jest więcej nawróconych ludzi do Chrystusa niż w Polsce. W Iranie, który prześladuje, wsadza do więzienia i zabija. W Chinach, najpotężniejszy kościół. W Korei Północnej, gdzie jest skrajny komunizm. Całe obozy koncentracyjne są chrześcijanami. Tam jest masa nawróconych ludzi. Polska jest na końcu. I my się do tego przyzwyczailiśmy. Musi w końcu w nas pojawić się oburzenie. Ten pastor tej książki, on Paul się nazywa, co napisał tą książkę Przeprawa, napisał taki, na czym jego skarga polega. W dwóch, trzech zdaniach napisał tak. Nie mogę się pogodzić z tym, że każdej niedzieli miliony ludzi robią zakupy w wielkich sklepach i galeriach handlowych, a jedynie garstka idzie do kościoła. Dokładnie tak samo jest w Polsce. Dlatego biskupowie katolicy chcą zakazać handlu w niedzielę, bo myślą, że to coś zmieni. To zmieni to, że ludzie się na nich wściekną. Bo nie można człowiekowi zamknąć sklepów i zakazać mu. Można tylko dotknąć jego serca, żeby on z własnej woli przyszedł. Ale biskupom to nie przeszkadza. Oni tutaj rządzą. Ale nie mogę ich winić za to, pisze pastor Paul, za wolę bycia w sklepie niż w kościele, bo przynajmniej wynoszą stamtąd coś, czego pragną lub potrzebują. Niestety trudno byłoby im to znaleźć w wielu kościołach, choć to właśnie one powinny dawać ludziom to, czego najbardziej potrzebują i pragną. I pisze w książce, że większość kościołów nie wie nawet, czego ludzie szukają, pragną i nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeby. I mówi, to mnie najbardziej wścieka. Najbardziej jestem, mówi, oburzony na kościół, że jest ślepy, głuchy, śpi i nie jest w stanie dotrzeć do ludzi. Bo gdyby kościoły były zdrowe, to ludzie by sami szukali. Są takie kościoły zdrowe, że ludzie sami przychodzą. Kto z was przeczytał tą książkę, to wie, że on napisał, że w dzielnicy, w której jest ten kościół, to jest najszybciej rozwijający się kościół, to jest w Europie, angielski kościół, nie amerykański. To mówi, że wszyscy w dzielnicy, jak ktoś idzie, szuka ich, gdzie mają nabożeństwo i zaczepi kogokolwiek, kto nie jest z ich kościoła, to mówi, a to jest tam, to jest dobry kościół, wielu ludziom w naszej dzielnicy pomaga. Ten kościół jest znany z tego, że pomaga ludziom, nawet niewierzący o tym wiedzą. Ludzie wierzący często podnoszą skargi dotyczące muzyki w kościele. I myślę, że każdy z was może miał taki okres, że coś mu się z muzyką w kościele nie podobało, albo nie podobało mu się coś odnośnie szkółek niedzielnych, młodzieżowych, albo czystości, albo witania gości, różnych rzeczy. Osoba, która się skarży na coś, powinna osobiście zaangażować się w służbę w tym temacie. Bo jeśli ci coś strasznie w kościele przeszkadza i uważasz, że w tym jest brak, to prawdopodobnie Duch Święty dotyka się twojego serca, żebyś się w to zaangażował albo zaangażowała. Oczywiście są też takie osoby, które skarżą się na wszystko i w nic się nie angażują. O, takich to ja znam masę osób. W każdej denominacji, w której pracowałem. Najwięcej w zborach jest ludzi, którzy się skarżą na wszystko i w nic się nie angażują, ale te osoby uważają, że już mają służbę. Ta służba się nazywa oskarżyciel z urzędu. I to są osoby, które się skarżą na wszystko i to są najbardziej aktywne osoby na członkowskim. Na przykład staje ktoś na członkowskim i mówi, że pieniądze zostały źle wydane. I mówi to osoba, która ani grosza nie daje na kościół. Albo ktoś staje i mówi, że te porządki w kościele były źle zrobione, okna są niedokładnie umyte. Ale nigdy tej osoby nie było, żeby mieć okna. Najwięcej zawsze mają do powiedzenia oskarżyciele z urzędu, którzy wszystko oceniają, ale w nic się nie angażują. Jeśli coś nie daje ci spokoju, jeśli czujesz, że coś trzeba z daną rzeczą zrobić, że komuś to trzeba powiedzieć, że trzeba się przeciwstawić, to nie myśl tylko o tym, że trzeba o tym poinformować głównego przywódcę, czyli pastora. Jeśli coś ci nie daje spokoju w służbie w kościele, coś chciałbyś zmienić, no to co? To trzeba się w to zaangażować. Albo się modlić, odpowiednie osoby szukać, albo samemu się zaangażować. W normalnym kościele chrześcijańskim tak to funkcjonuje. że jeśli Bóg nam na coś zwraca wzrok, to Bóg mówi, zajmij się tym. Albo zapytaj mnie, co ja chcę w tym temacie zrobić. I to jest wbrew naszej polskiej naturze. Bo polska natura nam mówi, ponarzekaj. Albo najlepiej znajdź kogoś na kawę, żeby ponarzekać. Tylko upewnij się, że ta osoba nikomu już tego nie przekaże dalej. Bo wtedy jesteś kryty. Ale to jest takie typowo polskie. Ale kiedy coś nam się nie podoba, to Bóg mówi, to zmień to. Ja chcę przez ciebie to zmienić. Dlatego ci to pokazuję, bo chcę, żebyś się o to modlił, albo położył finanse na to, albo żebyś znalazł ludzi, albo żebyś sam się zaangażował. To zawsze, taką ma postawę Duch Święty w nas. Istnieje jakiś powód, dla którego to właśnie ty zwróciłeś na to uwagę. Dlatego wzbudza to w tobie tak silne emocje. Bo masz w sercu skargę. I przekuj tą skargę, czyli coś, co ci się nie podoba w funkcjonowaniu Kościoła, w wizję, że chcesz coś zrobić. Zadziałaj. Także musicie naprawdę uważać na to, na co się skarżycie w Kościele. Bo to oznacza, że możesz być wybrany do tego, żebyś się tym zajął. Jeden z najbardziej znanych fragmentów, który właśnie o tym mówi, to jest Księga Ezechiela. Chciałbym wam pokazać fragment z 22 rozdziału. Ezechiel był prorokiem i był też kapłanem. I był w niewoli babilońskiej uprowadzony. I regularnie do niego Bóg przemawiał, żeby mówił do Żydów, którzy są w niewoli. I w 22 rozdziale, przeczytam fragment od 26 do 31. Ezechiel pisze tak, kapłani jej przekraczają moje prawo. To Bóg mówi do Ezechiela o kapłanach w Jerozolimie. Bezczeszczą mojej świętości. Nie rozróżniają pomiędzy tym, co jest święte i tym, co świeckie. Nie rozsądzają pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste. A na szabaty zamknęli oczy, także wśród nich doznaje zniewagi. Bóg tutaj się do niego skarży z powodu tych kapłanów, którzy jeszcze zostali w świątyni w Jerozolimie i w ogóle się z Bogiem nie liczą. Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz, rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. Prorocy natomiast pokrywają ich winy tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieszczby. Mówią oni, tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan Bóg nie mówi. I Bóg mówi, nawet ci, którzy uznają się za moich proroków, wygłaszają proroctwa od siebie, a nie ode mnie i mówią, dobrze robicie. Dzisiaj w Polsce też nie brakuje takich ludzi wierzących. Lud tej ziemi mnoży gwałt, rozbój, krzywdzi ubogiego i nędzarza, a bezprawnie uciska cudzoziemcem. I teraz, 30 werset jest bardzo ważny. I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej zniszczeniu. A nie znalazłem takiego. Wobec tego wyleję na nią mój gniew. W ogniu mojej zapalczywości wyniszczę ich. Na głowę ich składam odpowiedzialność za ich postępowanie wyrocznie Pana Boga. I ten 30 werset, gdybyście na niego zwrócili uwagę, mówi coś takiego. I szukałem wśród nich męża. Zobaczcie, Biblia mówi wyraźnie, wiecie dobrze o tym, naucza, że jeśli ktoś nie przestrzega Bożych przykazań, nie trwa w nim, a uważa się za wierzącego, to ściąga na siebie gniew. I tutaj Bóg wylicza wszystkie te obrzydliwe rzeczy, które robią i kapłani, przywódcy, zwykły lud i prorocy. I mówi, i się wkurzyłem, i się zdenerwowałem, i idę, żeby przylać moim dzieciom. Ale szukałem jednego dzieciaka, który by stanął i powiedział, nie tatusiu. Szukałem wśród nich męża, który by zniósł mur i stanął przeciwko mnie. O jaki mur chodzi? Nie chodzi o fizyczny mur z kamyku, żeby wybudować, bo Boga się nie da tak zatrzymać. Chodzi o mur modlitwy. To, co robił Daniel. Daniel też razem z Ezechielem był uprowadzony jako młody chłopiec. I on się non-stop modlił za swój naród. Non-stop. I myślę, że Bóg nas też nie zwalnia z tej odpowiedzialności za polski naród. Za Polaków, za Giżycko, za mieszkańców Giżycka okolic. Bo ludzie idą po prostu do piekła każdego dnia. My bardzo się do tego przyzwyczailiśmy, że każdego dnia wisi nowa klapsydra, ale Bóg się do tego nie przyzwyczaił, bo Bóg widzi, dokąd ci ludzie idą. Więc Bóg mówi, szukały męża, który by wystawił mur zagradzając mi ziemi, przeszkodził mi w jej zniszczeniu, a nie znalazłem takiego. Wreszcie, to jest jeden z pięknych fragmentów pokazujący, że Bóg chce, żeby w twoim sercu była skarga. Żebyś się nie godził ze zepsuciem polskiego kościoła. Żebyśmy się nie przyzwyczajali do tego, że chodzimy do kościoła, który mi się prawie nam nic nie podoba, ale tylko narzekamy dla narzekania. Bóg chce nas użyć po to, żeby budować coś nowego, żeby ludzie się nawracali. Inny bardzo ważny fragment, który mówi podobną rzecz, to jest Ewangelia Jana 3,36. I to jest źle przetłumaczone w Brytyjce. Także nie warto tam szukać. Tysiąc lat też jest źle przetłumaczone. W tym nowym tłumaczeniu Piotra Zaręby, Nowe Przymierze, jest to bardzo fajnie oddane, ten werset. Jan 3,36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Jeśli w sercem uwierzyłeś w Jezusa, oddałeś Mu życie swoje, już masz życie wieczne, tu, teraz, na ziemi. Już jesteś częścią Królestwa Bożego. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia. Ale jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, czytasz tą Bibelkę, zgadzasz się z nią, ale nie wprowadzasz tego w życie, ty, czyli nie jesteś posłuszny, nie zaznasz życia. Lecz ciąży na nim Boży gniew. Osoba wierząca, która czyta, i to tyczy się nas, która wie, co tu jest napisane i przyzwyczajamy się do tego, co nam się nie podoba w Kościele, czyli do tradycji tak zwanej, w danej denominacji, widzimy, że to nie przynosi żadnych owoców, że ludzie się nie nawracają, ale zawsze tak było. I robimy, gasimy Ducha Świętego, który jest w nas, wyciszamy Go, nie jesteśmy posłuszni Bogu, to ściągamy na siebie Boży gniew. Tak to funkcjonuje. Bo Bóg chce nas użyć. Bóg, patrząc na każdego z nas, widzi nas jak klucz, który może użyć do odkręcenia śruby. Jak wiertarka, jak młotek. Bóg widzi nas jako narzędzia. On chce wziąć, tak jak ja mam, też lubię, mam bardzo dużo narzędzi. Lubię wziąć młotek i wiedzieć, że on zadziała. A nie, biorę młotek, walę w gwóźdź i trzonek się złamał. I pocieszam się, ale był tani, kupiłem od Ruski. Moja mama mnie tego nauczyła, żeby kupować tanio. I całe życie kupowałem tanie narzędzia i się męczyłem tymi narzędziami. Ale to powinna być przyjemność z pracy. Bierzesz dobre narzędzie, które wiesz, że wykona dokładnie to, co ty chcesz. Bóg tak na nas patrzy. On chce nas wziąć i użyć. Chce, żebyśmy byli posłuszni, żeby wykonać Jego wolę. I Jemu chodzi o to, żeby uratować jak najwięcej ludzi. I tutaj nas postawił, w tym mieście. I chce uratować jak najwięcej ludzi. Jego priorytetem nie jest budynek. Słuchajcie, jeśli On rozwalił Jerozolimę, On osobiście pozwolił na rozwalenie świątyni dwa razy, to myślicie, że zawaha się nad jakimś zborem? Nie będzie miał skrupułów. Jak czytamy Apokalipsę, to powiedział do zboru w Efezie: jeśli nie wrócicie do pierwszej mojej miłości, to przyjdę, potrząsnę świecznikiem. Weź sobie taki świecznik żydowski, powkładaj świeczki, weź go i tak potrząśnij solidnie. Wszystkie świeczki pospadają. I wiecie, że zrobił tak w 8 wieku. Zburzył całe miasto Efes, które do dzisiaj jest nieodbudowane, razem z kościołem chrześcijańskim. Zrównał z ziemią. Bóg. Ale powiedział mi to 8 wieków wcześniej. I dokładnie tak samo zrobić ze wszystkimi budynkami chrześcijańskimi i zborami, które bardziej dbają o swoje zbory, budynki, niż o ludzi. Bogu chodzi o ratowanie ludzi, nie o budynki. Bo Kościół to nie jest budynek. I to o zgrozo protestanci zaczynają myśleć tak jak katolicy, że Bóg mieszka w budynku. Że budynek jest najważniejszy. My się przyzwyczajamy do tego, co jest takie namacalne, o co możemy zadbać. Bo wiecie, jak człowiek pójdzie, posprząta budynek, to się czuje, że coś zrobił dla Boga. Ale Bóg może powiedzieć: a mnie w tym nie ma, synku, córko. Kiedy ostatnio komuś mówiłeś o Chrystusie? To nie chodzi o sprzątanie. Kiedy wysprzątałeś ostatni raz swoje serce, kiedy komuś coś powiedziałeś o mnie? Także, kochani, jaką masz skargę? Bo skarga otwiera przed tobą możliwość określenia twoich wrogów. Chodzi o wrogów, nie chodzi o ludzi wrogów, tylko o rzeczy, z którymi się nie zgadzasz. Chodzi o diabła, o demony, o rzeczy, z którymi się nie zgadzasz w kościele. Nie chodzi o Piotka, Janka i tak dalej. Nie chodzi o ludzi. Ja mówię o wrogów, rzeczy, które niszczą kościół. Jeśli walka toczy się o sprawę, która rozpala twoje serce, to możesz dać z siebie wszystko każdego dnia, a mimo to będziesz spał jak dziecko, spokojnie uśmiechnięty. Najpierw coś musi się dotknąć twojego serca, że tobie zależy. Ale jeśli pastor ci powie, że tak trzeba zrobić, to przez pewien czas tak będziesz robił, jak mówi pastor, ale po pewnym czasie ci się nie będzie chciało. Słuchajcie, każdy z nas zawsze znajdzie czas na coś, co jest głęboko w naszym sercu. Jeśli ktoś kocha ogród i kocha sadzić roślinki, tak jak na przykład ja, zawsze znalazłem czas na roślinki. Jeśli chcesz coś zmienić w kościele, coś, co dotyka się twojego serca, to będziesz o to walczył. I później zmęczony pójdziesz spać i powiesz, to był dobry dzień walki. To słuszną sprawę. Tak to działa. Ale jeśli walczysz dla kogoś, dla pastora, dla kogoś, kto cię do czegoś zachęcił, to po pewnym czasie się wypalisz. I ten pastor Paul do pastora, czyli do kogoś, głównego przywódcy, napisał tak. Ci, którzy nie podzielają twojej skargi, nigdy nie zdołają cię zrozumieć i realizować wizji. Czyli jeśli w moim sercu jako przywódcy jest jakieś oburzenie, chciałbym, żeby Kościół się w Polsce zmienił, to jeśli ktoś nie podziela tego oburzenia, to nikt nie pójdzie za tym, co ja mówię. Nic się nie uda zrobić, a samemu się nie da tego zrobić. Ci, którzy rozumieją, nigdy nie przebaczą ci, jeśli wycofasz się z walki o sprawę, dla której zostałeś postawiony w tym świecie. Jeśli ktoś zrozumie, jaka jest w moim sercu skarga i wizja, a ja w pewnym momencie się wycofam, to te osoby powiedzą, nie daruję ci tego. Mówiłeś nam to. Mówiłeś, że taka jest wizja od Pana, że taka jest skarga, ty zrezygnowałeś. Stawką o tą walkę, którą toczymy, to są losy innych ludzi. Setki tysięcy bardzo często, którzy mają tą samą skargę w sercu, co ty ją masz, tylko nie wiedzą, jak to zrealizować, jak to przekuć w działanie. Bo myślę, że każdy z was, który tutaj siedzi, dokładnie wie, do jakiego kościoła nie chce chodzić. Ja jestem przekonany, że każdy z was ma pewne oburzenie w sercu, chciałby to zmienić, to i to, ale też trzeba wiedzieć, jak to zmienić. Nie wystarczy mieć oburzenie, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Łatwo jest przedstawić wizję, jeśli dobrze wiesz, na czym polega twoja skarga. I jasne przedstawienie wizji, czyli to, jaki ma być nowy kościół, oznacza również powiedzenie, jakie uczucia ta wizja w tobie wzbudza. Ludzie idą za tym, co nie tylko usłyszą, ale też poczują, że ludzie działają w oparciu o emocje. Wiecie, bardzo trudno jest zakochać się tak na zimno. Podchodzisz do kogoś i mówisz, chcę z tobą być, kocham ciebie, nic do ciebie nie czuję, ale ciebie kocham. Wiecie, że to tak nie działa. I tak samo nie działa to w kościele. Jeśli chcesz się w coś zaangażować, to muszą być emocje. Po to Bóg nam dał emocje. Pamiętam, że jak policja mnie kiedyś goniła, bo wracaliśmy z ogniska z kolegami, to chyba zrobiłem rekord na stówę. Tak szybko biegłem, oglądałem się do tyłu, że w końcu się zderzyłem z blokiem. A noga mnie wtedy bolała, nie mogłem wtedy biegać. Pamiętam, że wtedy wyczynowo biegałem. Zapomniałem o bólu. To był rekord świata na 100 metrów. Czytałem o tym, że facet przeskoczył mur 3-metrowy, kiedy spuścili wściekłe takie wielkie psy. Ludzie pod wpływem adrenaliny, emocji są w stanie zrobić bardzo wiele. Muszą być w nas emocje. To nie może być na chłodno. Tak, zróbmy to, zmieńmy kościół, zróbmy coś. To tak nie działa. To musi być wściekłość czasami w sercu, że już nie chcę takiego dziadostwa. Już kończę. Mam dosyć chodzenia do dziadostwa. Chcę czegoś nowego. Chcę widzieć żywy kościół, gdzie ludzie się nawracają i przychodzą. Także to mnie intelektualne argumenty przekonują ludzi do przyjęcia zmiany wizji. Ale emocje. Nie twój umysł cię do czegoś skłoni, ale emocje. Musisz skończyć z chorym chrześcijaństwem. Czas na żywy kościół. I wiecie, zawsze w moim sercu było pragnienie żywego kościoła. I zawsze się nie godziłem na to, gdzie byłem. W jakiejkolwiek denominacji nie pracowałem, to zawsze mówiłem nie. Zawsze był we mnie taki bunt. Ale zawsze, kiedy zabierałem głos, ktoś mówił, psujesz atmosferę. Znowu ci zima o coś chodzi. Znowu ci się coś nie podoba. ale nie mogę udawać, że jest dobrze, jak jest źle. W tej książce Przeprawa ten Paul pisze o pastorze baptystycznym z Anglii, który po 20 latach służby odszedł z kościoła i otworzył bar. Bar z piwem. 20 lat był pastorem z żoną. I on z nim osobiście rozmawiał. Powiedział ten pastor, były pastor baptystyczny, który prowadził bar, powiedział, że do tej decyzji pchnęło go 20 lat niszczącej pracy w kościele, z powodu której on i jego żona musieli zacząć brać leki uspokajające. Wiecie, że wielu pastorów się leczy psychiatrycznie? Ich żony? To nie jest tylko odosobniony przypadek z Giżycka. Takich osób jest bardzo dużo w Polsce. Tylko się ukrywają. Nawet znani prezbiterzy, o których ja wiem. Mówił, że na nim spoczywała cała odpowiedzialność za ciągłe popychanie wierzących do służby, podczas gdy oni cały czas odmawiali. Prosił ludzi, błagał, aby realizowali wizję razem z nim, a oni tego nie chcieli. Że tylko pastor i żona coś chcieli robić, a reszta się przyglądała. Ja nie mówię, że tak tutaj było i w życiu kogoś z nas, ale bardzo często tak jest, że ludzie nie chcą pójść za czymś, co jest w sercu pastora. I powiedział jeszcze ten pastor były baptystyczny, powiedział, że kocha pracę w barze, bo klienci baru są z natury oddani temu, co robią. Nigdy nie musi przypominać klientom, aby wrócili do baru. Moi klienci przychodzą wcześniej i zostają do późna, czego nigdy nie widziałem podczas 20 lat służby w kościele. Mówi, naprawdę ta praca mi sprawia przyjemność. To jest prawdziwa historia. Sprzed paru lat. Facet napisał niedawno tę książkę. Właśnie, jeśli coś jest w twoim sercu, jest pasja, są emocje, to chcesz coś zmienić. Bez pasji nikt nie podejmuje się realizacji wizji. Wizji jest tak, że 20% to jest to, co masz w głowie, a 80% to co czujesz, emocje. Emocje powodują, że chcesz coś zmienić, że już masz tego dosyć. To wcale nie, jeśli jest w twoim sercu wściekłość, to nie znaczy, że to jest od diabła. Jak czytam Ewangelię, widzę wściekłego Jezusa. Wpadł do świątyni, stłukł ludzi, wygonił ich, bo zrobili tam jarmark na dziedzińcu. Historia mówi, że to był dziedziniec pogan. Żydzi wpadli na pomysł, że po co poganie nam tu będą się plątać po świątyni, jak to psy, niewierne goje. Więc z dziedzińca, który był dla nich, przeznaczyli to na jarmark. I dlatego Jezus się wściekł. Bo świątynia w Jerozolimie miała być świątynią dla wszystkich narodów. I był specjalny dziedziniec dla ludzi z innych narodów, którzy szukali Jahwe, prawdziwego Boga. A oni im to uniemożliwili. I wiele razy Jezus się wściekał. Jeśli jest wściekłość w twoim sercu z powodu braku zmiany Kościoła w Polsce, braku dobrych rzeczy, to pochodzi to od Ducha Świętego, a nie od diabła. Tylko, że ta wściekłość ma być przekuta nie na narzekanie przy kawie. Ja też potrafię godzinami opowiadać smutne historie z Polski. Jak na Radzie z Hanią byliśmy i zacząłem niektóre opowiadać, to w końcu Jerzy powiedział, wystarczy. Bo ja tak mogę w nieskończoność. Bo ja znam tyle tych smutnych historii. Ale co z tego? Komu nic nie da opowiadanie smutnych historii z polskiego kościoła o dziadostwie. Tego jest tak dużo. Można w nieskończoność opowiadać do rana. Ale trzeba wiedzieć, jak wyjść z tego dziadostwa. I dlatego o tym mówię, żeby wzbudzić w was emocje. Żebyście chcieli zmiany. Żebyście chcieli zacząć iść w dobrym kierunku. Już kończąc. Oddzielenie jest zawsze pierwszym etapem wzięcia w posiadanie nowych rzeczy. Jeśli naprawdę pragniesz otrzymać coś nowego, najpierw musisz zostawić ze sobą to, co stare. Jeśli chcesz coś nowego, jeśli chcesz coś wziąć nowego do rąk, to musisz odstawić to, co stare trzymasz w dwóch rączkach. Pamiętamy naród izraelski, który wyszedł z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej? Naród nie mógł być jednocześnie w Egipcie i w ziemi obiecanej. Jeśli chcesz, żeby Bóg cię wprowadził do ziemi obiecanej, to musisz wyjść ze starej ziemi, z domu niewoli. Jeśli chcesz, żeby Bóg nas wprowadził w nowe rzeczy, w nowym kościele, to musisz zostawić stary kościół w swoim myśleniu. Nie da się być jednocześnie w nowym i w starym. Siedzisz na nabożeństwie w nowym i myślisz sobie, a ciekawe, co oni robią w tym starym. Jak oni teraz pieśń śpiewają? I ciekawe, kto tam pieśń kazali. I czy dużo zadali na tace? Czy mało? Słuchajcie, to nie jesteś ani tu, ani tam. Siedzisz fizycznie w nowym, ale jesteś w starym. Albo ktoś siedzi w starym, ale myślami jest w nowym. To nie ma najmniejszego sensu. Tak się nie da funkcjonować. Żeby Bóg cię wprowadził w nowe, musisz pozostawić stare za sobą. Jeśli naprawdę pragniesz otrzymać coś nowego, najpierw musisz zostawić ze sobą to, co jest stare. Na tym polega zaufanie do Boga. Bóg mówi, zostaw to, puść to z rączek, mam coś dla ciebie. Bardzo często tak rodzice robią, no nie? Przychodzi mama z siatami, jak małe dzieci były, dzieci wybiegają taką frajną, jak ktoś ma więcej dzieci, pyta się, mamo, co kupiłaś? I mama jak trzyma tam z tyłu lizaki i mówi, to wyciągnijcie rączki. Jeśli dziecko nie ufa mamie, znaczy zazwyczaj dzieci mamie ufają, tylko tatom nie ufają, bo ta jak to po polsku będzie? Tatusiowie lubią robić dzieciom psikusy. Więc udają, że mają coś słodkiego, a wkładają coś kiepskiego. I wtedy dzieciak właśnie tak z taką rezerwą. Ale mamy takich numerów, nie robią. Więc musimy zaufać Bogu, że ma dla nas nowe rzeczy. O, Bóg Ojciec ma raczej postawy mamy na ziemi. Jeśli trzymasz w ręku starą rzecz, dostajesz, nie dostaniesz nowej od Jezusa. Zaufanie polega na tym, że oddajesz mu stary i dostajesz nowy. I historia chrześcijaństwa, jeśli popatrzycie na 2000 lat chrześcijaństwa, pokazuje, że kościołowi, polskiemu też kościołowi, jest bardzo trudno zostawić przeszłość i wejść w przyszłość. Kościół, również polski, chciałby zachować stare i wejść w nowe jednocześnie. Chciałby trwać w starym, każda denominacja, zieloni, baptyści, ewangeliczni, wszyscy. Oni by chcieli mieć stare i jednocześnie nowe. No to spróbuj tak, zostawić stare meble w domu i wnieść nowe. Byłem w Holandii i jeden facet tak robił, wierzący, pastor zresztą. Miał cały dom tak zagracony. I spał na rogu jednego łóżka, bo wszystko mu się przydało. Zbierał stare i kupował nowe. Tak, wielu Holendrów tak funkcjonuje. Nic nie wyrzucają. Mają stare meble, z tyłu stoją stare, z przodu nowe. Bo się przyda, bo wojna będzie. Putin przecież zaatakuje Holandię też. Wszystko się przyda. Czyli bardzo często Kościół polski chce, żeby zachować 60 lat baptyzmu i nic nie zmieniając, a jednocześnie modlić się o świeżość Ducha Świętego. Boże, ześlij nam Ducha Świętego. Niech przyjdzie nowe, ale nic nam nie zmieniaj, bo zawsze tak było od 60 lat. I Bóg ma wtedy poważny problem. I pyta się, konsultuje się Bóg Ojciec z Jezusem. Synu, jak to modlitwę zaspokoić? A co Jezus mówi, to jest trudne, no, bo oni nic nie chcą zmienić, a chcą zmienić. No, to jest bardzo pobożne. Oni pokorni są, chcą zmiany, ale nie chcą zmian. Słuchajcie, większość kościołów w Polsce się tak modli. Znam masę takich historii, od zielonych, od baptystów, że starzy ludzie naprawdę są gorliwi, chodzą na modlitwy, modlą się, proszą Boga, mówią, Panie, ześlij nam ducha. Przyślij nowych ludzi, niech przyjdą zmiany. I przychodzi jakiś młody człowiek z irokezem wytytułowany, oni podchodzą do niego i mówią, o diabła jesteś? Tak było na przykład w kościele Dawida Wilkersona. Dawid Wilkerson założył parotysięczny kościół w bardzo kiepskiej dzielnicy. I masę prostytutek i narkomanów się nawracało. I kiedyś zauważył, jak pewna kilka prostytutek przyszło i jego starsi podeszli i powiedzieli do nich tak, jak ty wyglądasz? Zobacz, ledwo ci majtki widać, idź się, ubierz i wróć. I on mówi, że wpadł w furię. Dawid Wilkerson mówi, wściekłem się. Wziąłem tych starszych i powiedziałem tak, jeszcze raz, jeśli któryś z was upomnie tą prostytutkę, to wywalę z kościoła na zbity pysk. Przecież ona przyszła tu szukać Chrystusa. Jeśli ona zaprosi Chrystusa do serca, to Bóg jej powie, jak ma się ubrać. Jak możesz kazać jej się zmieniać, bez Chrystusa. Powiedział, jeszcze raz tak zrobisz, to cię wywalę stąd. Znaczy, jak może przyjść coś nowego, jak chcemy zachować stare? To jest nierealne. Ale całe zbory w Polsce się tak modlą. Boże, ześlij nam ducha, daj odnowę, niech przyjdą ludzie nowi. Tylko nam nic nie zmieniaj, bo my już starzy jesteśmy i się do wszystkiego przyzwyczailiśmy. Ale żeby pojawiło się życie, musi umrzeć to, co stare w chrześcijaństwie. Nie mam tu na myśli starych ludzi. Do Mińska przyjeżdżał stary pastor baptystyczny z Anglii. Ma ponad 70 lat, Andrew. To jest jeden z najlepszych nauczycieli, jakich słyszałem. Ale ten facet ma takiego świeżego ducha w sobie, że on skacze, klaszcze. Mówi, że kiedyś pojechał na konferencję i usłyszał w Duchu Świętym, jak Duch Święty do niego mówi: Andrew, tańcz. A on mówi: Boże, nie rób mi tego, ja jestem Anglikiem. Także Anglicy mają podobny problem jak Polacy. Że są zimni, twardzi i mają radość wewnątrzbaptystyczną. Ale ten facet jest zupełnie młody. On ma jak 18 lat. Kiedy mówię o tym, że musi umrzeć stary, nie mam na myśli starych ludzi. I Bóg tak nie myśli. Tylko musi umrzeć w nas stare przyzwyczajenie, jakaś tradycja, która nas nie przynosi żadnych efektów. I tak już jest od 60 lat. Pomyśl, jakie rzeczy były ważne dla ciebie w przeszłości, ale nie ma z tego żadnych owoców. Nic z tego nie wynika. Pomyśl, bo jakie rzeczy przez wiele lat robiłeś w kościele, które nic nie wnosiły, ale robiłeś, bo inni tak robili. Pamiętam historię o mnichu buddyjskim. Miał swoich uczniów i miał ulubionego kota. I kiedy medytowali, to kazał kota łapać, wsadzać do worka i zawiązywać worek, żeby kot im nie przeszkadzał w medytacji. Mnich umarł, kot zdechł. Wiecie, co mnisi zrobili? Kupili nowego kota. To się nazywa właśnie tradycja. Bo nie zaczaili, że kot im tylko przeszkadzał, ale zawsze kot był w tym worku w trakcie medytacji. I wiecie, że wiele kościołów baptystycznych zielonoświątkowych tak funkcjonuje? Kiedy pytasz ich, po co to robicie? Nie wiem, ale zawsze tak robiliśmy. A jakie z tego są efekty, bracie? Ile osób się nawróciło? Nikt, ale tamten pastor robił, tamten i tamten. To tak trzeba robić, wiesz? To już jest nasza tożsamość. Wszystko, co nie może lub nie chce przejść na nowy poziom od martwych i przedmiotowych tradycji, aż do służby musi odejść. Najtrudniejsze jest oddzielić się od ludzi. Najtrudniejsze oddzielić się od ludzi, którzy nie chcą żadnych zmian. I to jest najtrudniejsze dla nas, ludzi wierzących. Że mamy przyjaciół, którzy nic nie chcą zmienić, którzy nie chcą pójść za Bogiem, tylko chcą zostać za Jordanem, w starej ziemi, chcą zostać w Egipcie. Możliwe, że niektórzy Żydzi tam zostali. Najtrudniej się jest oddzielić emocjonalnie od ludzi. Zawsze, kiedy przychodzą zmiany w Kościele, otworzenie się na nową wizję sprawia, że ludzie się buntują i odchodzą, pociągając za sobą innych, którzy nie orientują się w tym, co jest od Boga. Zawsze, kiedy przychodzi przebudzenie od Boga i Duch Święty, jedni za tym idą, a drudzy nie. I powiem wam, że jeśli ze względu na ludzi, którzy nie chcą pójść za Bogiem, zostaniesz, to umrzesz. Tak to funkcjonuje. Masz do wyboru albo pójść za Duchem Świętym, albo zostać z powodu ludzi. I niektórzy wierzący nie lubią zmian. Niektórzy wierzący nie lubią zmian i mają w tym osobisty interes. Chodzi o to, żeby się nic nie zmieniało. To się nazywa tożsamość denominacyjna. To się nazywa tradycja. To się nazywa tożsamość baptystyczna albo zielonoświątkowa. Żeby zawsze tak było. Bo zawsze tak było. I są to takie osoby, które nie chcą żadnych zmian. Boże objawienie nowych spraw potrafi złączyć ludzi w realizacji tego objawienia. Dlatego musimy być odważni w działaniu i nie zniechęcać się. Bo zniechęcenie jest jak białaczka, wyniszcza krew. Białaczka niszczy krew, a zniechęcenie sprawia, że nie chcecie się już iść za Bogiem i cokolwiek zmieniać. Bo mówisz, jestem za stara na zmiany. Zawsze tak było i tak będzie. Ale zrozum, że przegrywasz relację z Bogiem. Zrozum, że Bóg cię może użyć do wielkich rzeczy, jeśli mu się poddasz. I to, co jest najważniejsze u ludzi, to to, że ludzie potrzebują zobaczyć, że przywódca idzie pierwszy. Ludzie patrzą na przywódcę. Jeśli przywódca jest odważny i idzie za Bogiem w nowe rzeczy, to ludzie też będą odważni i pójdą za tym. Przywódca musi dać przykład. I przywódca nie ogląda się na innych. Jeśli przywódca bierze od Boga wizję i wie, że to jest od Boga, to zobaczcie na Stary Testament. Jeremiasz był prawie sam. Wszyscy go chcieli zabić. Kto miał rację? Jeremiasz. Izajasz, Ezechiel. Ci ludzie, kiedy odebrali coś od Boga i poszli za tym, mimo że wszyscy się przeciwstawiali, to wypełniło się to, co oni mówili. Przywódca, jeśli coś odbierze od Boga, to musi za tym pójść. Nie patrzy, czy za nim idą ludzie. A ludzie idą tylko ci, którzy widzą odwagę przywódcy, który jest pewny tego, że odebrał słowo od Boga. To, co w oczach Kościoła w Polsce jest sukcesem, w oczach Boga może być powolną śmiercią. Ja byłem przekonany, że odniosłem sukces w Mińsko-Mazowieckim, zakładając zbór baptystyczny. Ale ten zbór stanął w pewnym momencie i przestał się rozwijać. Ten zbór zaczął umierać. Ja mogłem być pewny, że to jest sukces, a w oczach Bożych to była porażka. Bo Kościół stale powinien rosnąć, rozwijać się. I wielu, ostatnie już zdanie, wielu pastorów spędza życie na zaspokajaniu potrzeb przekarmionych i ospałych chrześcijan, którzy niczego nie pragną, żadnych zmian, nie ewangelizują, utracili moc życia, moc bycia solą, która wywiera wpływ na otoczenie. I większość zborów, które ja znam w Polsce, to są ospali chrześcijanie, którzy nic nie chcą zmieniać, którzy utracili już smak soli i pastor ma tylko zaspokajać ich potrzeby. Czyli pobudzać sól, żeby stała się solą. Tylko, że Jezus skazany na górze powiedział, że taką sól się wyrzuca.
Zwietrza.
I szuka się nowej soli. I życzę nam wszystkim, żebyśmy nie stali się taką solą. Że jeśli w waszych sercach jest oburzenie, to pójdźcie za tym oburzeniem. Nie gódźcie się na to, jaki Kościół jest słaby w Polsce. Bóg może was użyć w potężny sposób.